Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Rząd zdecydował o zwiększeniu bazy łóżek szpitalnych na całym Dolnym Śląsku, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki.
Szef rządu wizytował szpital tymczasowy we Wrocławiu. Placówki tego typu odgrywają kluczową rolę w czasie trzeciej fali pandemii koronawirusa.
Rząd otwiera kolejne szpitale oraz sukcesywnie zwiększa liczbę łóżek dla nowych pacjentów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa już ponad 31 tysięcy osób.
Staramy się być o krok przed tym, co może nas jeszcze zaskoczyć. Niestety w sytuacjach tak dramatycznych, w jakiej się znajdujemy, zawsze trzeba założyć najgorszy możliwy scenariusz. I stąd dzisiaj też tutaj postanowiliśmy wraz z kierowniczą kadrą medyczną powiększyć jeszcze bazę łóżek. Zarówno tutaj w szpitalu tymczasowym COVID-19, jak i w wielu jednostkach medycznych na całym Dolnym Śląsku.
Dr Janusz Sokołowski, dyrektor szpitala tymczasowego we Wrocławiu, zwrócił uwagę, jak ważną rolę w placówkach odgrywają wolontariusze. Wśród nich są doświadczeni dydaktycy oraz studenci medycyny.
Otwarcie szpitala tymczasowego to tak naprawdę dwa kroki do przodu przed pandemią. Dwa kroki, bo mamy przygotowane kolejne łóżka. Dziś ponad 200 łóżek czeka na pacjentów. One są codziennie wypełniane, ale także kolejny krok, bo to jest przygotowanie personelu. Personelu, który często brakuje, ale dzięki decyzjom na szczeblu takim najwyższym, ministerialnym, ale także niższym, czyli uczelni medycznej, ten personel pozyskujemy.
Rząd chce w przyszłości wykorzystać część placówek tymczasowych do stworzenia szpitali, w których będzie odbywać się rehabilitacja osób, które wygrały z COVID-19.
Część z tak zwanych ozdrowieńców zmaga się z różnego rodzaju powikłaniami. Wirus niszczy między innymi układ oddechowy czy krążenia.
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że sytuacja na Śląsku jest krytyczna pod względem liczby zachorowań i hospitalizacji.
Zapowiedział, że do końca tygodnia nawet 170 pacjentów będzie relokowanych do innych regionów. Transport pacjentów będzie odbywał się także drogą lotniczą. Wsparcie zadeklarowało również wojsko.
Na Śląsku zebrał się sztab kryzysowy pod przewodnictwem ministra Adama Niedzielskiego. Głównym tematem była kwestia relokowania chorych.
Sytuacja na Śląsku jest bardzo trudna. To już jest właśnie ten moment, kiedy problemy w skali jednego regionu nie mogą być rozwiązane w skali pojedynczego regionu. Stąd współpraca i zaangażowanie w najbliższym czasie i w zasadzie już innych województw, szczególnie województwa opolskiego, szczególnie województwa łódzkiego.
Na Śląsku odnotowano ponad 6 tysięcy nowych zakażeń, co przekłada się na liczbę osób w szpitalach.
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zwrócił uwagę na wysoką dynamikę zachorowań. W regionie są jeszcze dostępne miejsca w szpitalach, jednak codziennie są zapełniane.
Ten wzrost hospitalizacyjny w województwie śląskim na poziomie od 100 do 150 nowych miejsc w szpitalach każdej doby będzie musiał się spotkać w perspektywie kilkunastu dni ze ścianą. Ale żeby do tej ściany nie doprowadzić, bo to jest już taki moment, gdzie w zasadzie walczy się tylko i wyłącznie ze skutkami, to przy współpracy z panem ministrem chcemy tą ścianę jak najdalej odpychać. Żeby to było możliwe, no to właśnie ta relokacja części pacjentów.
Minister zdrowia poinformował, że głównym źródłem zakażeń na Śląsku była transmisja wirusa przez ruch graniczny z Czechami. Adam Niedzielski zapowiedział wzmocnienie w okresie okołoświątecznym kontroli na granicy z tym państwem.
Program Rodzina 500+, choć od początku budził wiele emocji, okazał się wielkim sukcesem i dowodem na to, że politycy mogą dotrzymywać słowa. Tak minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podsumowała 5 lat funkcjonowania programu.
Z tej okazji zorganizowano debatę tematyczną. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Jutro minie 5 lat od uruchomienia programu Rodzina 500+. Zgodnie z danymi resortu rodziny od 1 kwietnia 2016 roku na wypłaty świadczenia przeznaczonych zostało ponad 140 miliardów złotych. Wsparciem objęto ponad 6,5 miliona dzieci. W połowie roku 2019 program zmieniono i od tamtej pory oferuje on dofinansowanie również na pierwsze dziecko bez względu na poziom dochodu przykładów gospodarstwa domowego. W debacie podsumowującej ostatnie 5 lat obok przedstawicieli rządu udział wzięli samorządowcy oraz eksperci. Minister Marlena Maląg przypomniała, że jeszcze przed wdrożeniem projektu wielu twierdziło, że państwa nie stać na taki wydatek. Jednak rząd miał na tę sprawę inne spojrzenie, powiedziała szefowa resortu rodziny.
Z podniesioną głową mówiliśmy o tym, że tak naprawdę mamy zaprzepaszczone co najmniej 8, ale tak naprawdę więcej lat braku systemowej, kompleksowej polityki prorodzinnej. To był tak naprawdę ostatni moment, 1 kwietnia 2016 roku, aby wdrożyć program, aby w końcu rodzina stała się w centrum uwagi, bo rodzina jest fundamentem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości od samego początku.
O znaczeniu programu świadczą wyniki badania Biura Informacji Gospodarczej Infomonit. Wynika z nich, że program Rodzina 500+ dla połowy polskich rodzin jest filarem ich budżetu. W przypadku 17% rodzin przesądza on o finansowym być albo nie być. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Para prezydencka złożyła życzenia świąteczne żołnierzom. Prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli w wielkanocnym spotkaniu z Wojskiem Polskim.
W jego trakcie prezydent dziękował żołnierzom za służbę w kraju i poza jej granicami. W sposób szczególny wyraził wdzięczność za udział w walce z koronawirusem i życzył, by święta były czasem przełomu w walce z pandemią.
Życzę Państwu, żeby te święta, święta szczególne, święta Wielkiej Nocy związane ze zmartwychwstaniem pańskim, a więc odrodzeniem, były tym odrodzeniem rzeczywistości, odrodzeniem duchowym, ale także w jakimś sensie odrodzeniem fizycznym dla naszej ojczyzny, dla nas wszystkich, dla całego świata, żeby te święta były taką cenzurą widomego zwycięstwa nad pandemią koronawirusa, to znaczy momentem, od którego ta pandemia będzie się w sposób widoczny już zmniejszała, przede wszystkim u nas, ale także i w każdym innym miejscu. Życzę tego Państwu, życzę tego sobie, życzę tego nam wszystkim. Dobrych, spokojnych świąt.
Agata Kornhauser-Duda wyraziła z kolei nadzieję, że święta będą przepełnione nadzieją na to, że wspólnymi siłami uda nam się pokonać pandemię koronawirusa i już następne święta będziemy mogli spędzić wspólnie i osobiście złożyć życzenia.
W wideokonferencji uczestniczyli także szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak oraz żołnierze z ponad 30 jednostek i kontyngentów wojskowych.
Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji w Watykanie wskazał na znaczenie celebracji zbliżającego się Triduum Paschalnego.
To centralne dni roku liturgicznego, przypomniał papież w katechezie wygłoszonej w Bibliotece Pałacu Apostolskiego.
Jak wyjaśnił, Wielki Czwartek to dzień, w którym Chrystus pozostawił uczniom testament swojej miłości w Eucharystii i w którym prosi nas, byśmy się wzajemnie miłowali.
Wielki Piątek to dzień pokuty, postu i modlitwy, adorując Krzyż Chrystusa będziemy polecali Bogu wielu współcześnie ukrzyżowanych, ofiary wojen, dyktatury, przemocy, aborcji, powiedział papież. Z kolei liturgia Wielkiej Soboty poprowadzi nas do radości Wigilii Paschalnej.
Na zakończenie rozważań Ojciec Święty skierował swoje słowa m.in. do Polaków.
Jutro wejdziemy w Triduum Paschalne, w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jego zbawcze dzieło jest ostatecznym objawieniem miłości Boga, który przebacza, okazuje miłosierdzie i daje nam nowe życie. Niech radość wielkanocnego poranka, pomimo zmagań z pandemią, opromieni Was nadzieją, ufnością i pokojem. Życzę Wam radosnego spotkania ze zmartwychwstałym Panem i serca Wam błogosławię.
Tegoroczne uroczystości Wielkiego Tygodnia po raz drugi z powodu pandemii będą przebiegać w reżimie sanitarnym.
Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Celem wniosku ma być, jak to określono, ochrona niezawisłości polskich sędziów.
Komisja uważa, iż prawo dotyczące sądownictwa w naszym kraju podważa tę niezawisłość i jest, i tu cytat, niezgodne z nadrzędnością prawa Unii Europejskiej.
Komisja Europejska postanowiła, że oprócz złożenia pozwu będzie zabiegać o zastosowanie środków tymczasowych do czasu wydania wyroku w sprawie.
Jeden z nich miałby polegać na zawieszeniu przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego.
Wiceszefowa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Anna Milczanowska mówi, że to jest dalszy ciąg ataków Komisji Europejskiej na Polskę. W jej ocenie zarzuty, które mają znaleźć się w pozwie, są absurdalne.
Przecież w skład Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wchodzą sędziowie. Niezawiśli, niezależni sędziowie. Nie może Komisja Europejska w taki sposób nam się mieszać. Niech popatrzą, jak ustroje sądownicze są zbudowane w innych krajach. Niemczech, Hiszpanii czy... No nie można patrzeć tylko, jak to wygląda w Polsce, bo co? Bo kilku sędziów zostało zawieszonych, bo kilku z nich ma zabrane immunitety przez Izbę Dyscyplinarną. I słusznie, bo złamali prawo.
Do wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce odniósł się także rzecznik rządu Piotr Miller. Jak stwierdził, nie ma on prawnego i faktycznego uzasadnienia.
Regulacje dotyczące obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należą do wyłącznej domeny krajowej i nie odbiegają od standardów w Unii Europejskiej, podkreślił rzecznik.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.